będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich uczestniczących w tegorocznych rekolekcjach. Polska wieś żyje Słowem Bożym. Znajdujemy się w Stagniewie koło Elbląga, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i błogosławionego Jana Pawła II. To kolejny dzień naszych świętych rekolekcji wielkopostnych, w których razem z radiosłuchaczami gromadzimy się na rozważaniu Bożego Słowa. Tematyka, która dzisiaj będzie podjęta podczas Eucharystii Uroczystej, w której będzie przewodniczył ksiądz biskup Józef Wysocki, wygłosi Słowo Boże, to słowa Dom Bożego Słowa, wspólnota Kościoła. W naszej dzisiejszej liturgii eucharystycznej bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy przybyłych kapłanów z grupami. W sposób szczególny witamy księdza kanonika Andrzeja Domonia, duszpasterza rolników okręgu Żuławy, księdza Mirosława Mazura, proboszcza parafii Lichnowy. Witamy księdza Andrzeja Klukowskiego, proboszcza miejsca Stagniewa, jak również w sposób szczególny witamy księdza Krzysztofa Ławrukaitis, wikariusza parafii świętej Brigidy z Gdańska, odpowiedzialnego za dzieło nowej ewangelizacji w diecezji gdańskiej. Ksiądz Krzysztof przybył jak co miesiąc tutaj do sanktuarium, do Stagniewa z grupą muzyczną, z diakonią muzyczną, grupą uwielbienia Bożego Miłosierdzia z Gdańska, która poprzez swoją modlitwę, śpiew będzie dzisiaj razem z nami się tutaj podczas tej Eucharystii modliła. Niech to krótkie wprowadzenie muzyczne będzie dla nas okazją do wielkiego dziękczynienia za to dzieło nowej ewangelizacji podczas tych rekolekcji świętych.
Miłosierdzie Boże,
Trwamy w modlitewnym skupieniu w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, błogosławionego Jana Pawła II. Powoli zbliżamy się do rozpoczęcia Eucharystii. Niech modlitwa skierowana do Boga przez ręce Maryi, modlitwa Anioł Pański, w sposób szczególny przygotuje nas do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest kolejna Eucharystia w naszym życiu. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego krzyż do chwały zmartwychwstania byli to prowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W intencji bliskich naszemu sercu, powołanych do wieczności, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Za chwilę rozpoczniemy uroczystą Eucharystię, wprowadzenie w liturgię słowa, w tematykę dzisiejszego naszego rekolekcyjnego spotkania dokona pan Wojciech Handke.
Następnym terminem po obliczu i głosie, które pozwala nam bardziej wniknąć w tajemnicę Bożego Słowa, jest pojęcie domu. Pan Bóg poprzez swoje słowo gromadzi w jedno Boży lud. Pierwsze tego rodzaju zgromadzenie powstało pod górą Synaj podczas pielgrzymki Izraelitów z domu niewoli do ziemi obiecanej. To święte zgromadzenie, wsłuchane w głos Pana, nadającego ludowi wybranemu 10 Bożych przykazań, które wytaczają szlak jego życia i postępowania na co dzień, określone było hebrajskim słowem kahal, czyli święte zgromadzenie. Izraelici każdego roku w 50 dni po święcie Paschy obchodzili święta Pięćdziesiątnicy. Odbywali wówczas doroczną pielgrzymkę do świątyni jerozolimskiej i dziękowali Panu Bogu za dekalog, nadanie tablicy 10 Bożych przykazań. Podczas tych świąt, zwanych również zielonymi świątkami, w 50 dni po zmartwychwstaniu Jezus wypełnił swoją obietnicę i zesłał na apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją Ducha Świętego. Wówczas to święty Piotr wygłosił pierwsze kazanie do zgromadzonych tłumów ludzi i zwiastował im radosną nowinę o Jezusie zmartwychwstałym. Uwierzyło wówczas i przyjęło chrzest ponad 3000 Izraelitów. Tak powstała nowa wspólnota wiernych, Kościół, lud Nowego Przymierza, który dzisiaj obejmuje wszystkie narody i kontynenty, jest na całym świecie. My również trwamy w tej wspólnocie i biorąc udział w tych rekolekcjach, dążymy do odnowy duchowej i umacnienia w wierze. W dobie Soboru Watykańskiego II została na nowo odkryta również idea rodziny chrześcijańskiej jako domowego kościoła. Tak jak kościół powszechny, również rodzina, będąca jego najmniejszą komórką, czyli małym kościołem, opiera się również na tych samych czterech filarach, jakimi są słowo Pana, liturgia, wspólnota i modlitwa. Jeśli nasze małżeństwa i rodziny będą budowane na trwałym fundamencie Słowa Bożego, będą uczestniczyć w liturgii, przyjmować sakramenty święte, modlić się i tworzyć wspólnotę serc, wówczas będą trwałymi budowami, których nie zniszczą żadne dziejowe burze. Powstańmy na rozpoczęcie Eucharystii, zaśpiewamy pieśń Boże w dobroci niepojętym.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusowego w kolejnym dniu naszych rekolekcji dla rolników i mieszkańców wsi. Dzisiaj będziemy wsłuchiwać się w Słowo Boże i myślą i modlitwą ogarniać nasze rodziny, aby były mocne wiarą, byśmy mogli przyjąć Boże Słowo i byśmy mogli zjednoczyć się z Jezusem w Eucharystii, otrzymać nową moc. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, słabi, poprośmy o oczyszczenie naszych serc. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Módlmy się. Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nic nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
I tekst proroka Jeremiasza, który wysłuchamy, zawiera zapowiedź prześladowania proroka przez jego wrogów. W liturgii Kościoła tekst ten jest odnoszony do męki i śmierci Chrystusa. Szczególnie słowa: ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, wypełnią się we Wielki Piątek. Jednak zamiary bezbożnych, aby skazanego na śmierć Mesjasza już nigdy nikt nie wspominał, nie zostaną wypełnione. W imię Jezusa będzie głoszona radosna nowina na całym świecie. Na przyjęte Boże Słowo odpowiemy prośbą, śpiewając refren: Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Słuchajmy z uwagą.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Oto Słowo Boże.
Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Panie mój Boże, Tobie zaufałem.
Dzieje apostolskie są kroniką pierwotnego Kościoła. Po zmartwychwstaniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego już po raz pierwszy w kazaniu świętego Piotra rodzi się wspólnota Kościoła. Posłyszymy obecnie słowo opisujące nam życie tej wspólnoty zrodzonej z przyjętego Bożego Słowa, wiary i chrztu. Życie tej pierwotnej wspólnoty, bardzo dynamiczne i duchowo, oparte było na czterech filarach, a mianowicie na Słowie Bożym, modlitwie, liturgii i wspólnocie. Wsłuchajmy się z uwagą.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powołał. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże.
W liturgii Kościoła wchodzimy powoli w okres męki pańskiej. W Ewangelii dzisiaj odczytanej zostaną ukazane różne postawy względem osoby Jezusa Chrystusa. Strażnicy, którzy otrzymali rozkaz pojmania Jezusa, i tłum słuchających Jezusa są zachwyceni, gdyż nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia, mówili. Byli również wątpiący w mesjańskie posłannictwo Jezusa, a także zdecydowani wrogowie. Był również i Nikodem, faryzeusz, któremu Jezus pod osłoną nocy objawił prawdę o konieczności chrztu. On zajął postawę obronną. Wszyscy, pozostając przy własnej opinii, rozeszli się do własnych domów. Wstańmy, aby powitać śpiewem Chrystusa, zdążającego w osobie kapłana, aby nam zwiastować radosną nowinę o zbawieniu.
Pane z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że prorok żaden nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swojego domu. Oto słowo Pańskie.
I rozeszli się, każdy do swego domu. Pozostali przy swoim. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, witam was wszystkie bardzo serdecznie tutaj w tej wspólnocie tego kościoła, naszego sanktuarium. Również pozdrawiam i witam wszystkich, którzy są zgromadzeni przy radioodbiornikach Radia Maryja. Prezbiterów, diakonów, lud Boży. Kościół bowiem ma za fundament Słowo Boże. Rodzi się z niego i nim żyje. Kościół bowiem ma za fundament Słowo Boże. Rodzi się z niego i nim żyje. Poucza nas papież Benedykt XVI w znanej już, często tutaj cytowanej, wspominanej adhortacji, przepięknej adhortacji, cudowny dokument Verbum Domini. Święty Mateusz Apostoł, zdając relację z Jezusowego kazania na górze, które określane jest przez egzegetów jako konstytucja Bożego Królestwa, w którym w tym kazaniu zebrał wszystkie najważniejsze pouczenia moralne dla swoich uczniów, Jezus kończy słowami, których nikt z nas nie może pominąć, nie może ich na pewno nigdy zignorować. A mianowicie Jezus mówi: każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Rozejrzyjmy się wkoło. Popatrzmy wokół siebie. Popatrzmy na własną rodzinę. Tę najbliższą i na dalszych swoich krewnych. Wejrzyjmy w głąb własnego serca. Pomyślmy o naszych znajomych, o osobach zaprzyjaźnionych. Dostrzeżemy wówczas bardzo wiele dzisiaj ruin, wiele cierpienia, wiele domów, to znaczy małżeństw i rodzin, które legły w gruzach. Jednak ponad tą dzisiejszą sytuacją, brzmią Jezusowe słowa, pewne ostrzeżenia. Bo kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzucili się na ten dom. I runął, a upadek jego był bardzo wielki. Jak wiele dzisiaj zgiełku, szumu medialnego, słów pełnych obietnic i zapewnień o szczęściu. Recepta na szczęście. Rób ta, co chce ta. Wprost lawina, a może lepiej burza piaskowa. Słowa ludzkie, ulotne, często zwodzące i kłamliwe. Jest natomiast to jedno słowo. To jedno, jedyne słowo, które jest drogą dla nas, prawdą i życiem. A tym słowem jest sam Jezus Chrystus, będący jedno z Ojcem, a obiecujący posłać do naszych serc Ducha Prawdy, który doprowadzi nas do całej prawdy. Natomiast święty Piotr w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba i trudnym kazaniu Jezusa o chlebie żywym, gdy wielu spośród uczniów Jezusa zbuntowało się i mówili, któż może tego słuchać? I opuścili Jezusa. Piotr wówczas, gdy Jezus pyta ich do apostołów, czy i wy też chcecie odejść? Wtedy Piotr staje przed Jezusem i mówi odważnie, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. To jedno jest jedyne słowo, prawdziwe. Jezus, Boży Syn. Jednak w pełni znaczenie tych słów stanie się dla Piotra dopiero wówczas zrozumiałe, gdy doświadczy, i to bardzo boleśnie, iż Słowo Boże wypełnia się w historii jego życia. Dopiero po doświadczeniu swojej słabości, w czasie męki Jezusa, gdy Jezus jest sądzony przez ludzi, prowadzony, wtedy, gdy Piotr się zapiera, w Wielki Czwartek późnym wieczorem, kiedy doświadcza swojej słabości, płacze mężczyzna jak dziecko. Mówią, że czasami mężczyzna nie wie, co znaczy być mężczyzną, dopóki nie zapłacze. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr zdobędzie przekonanie, iż słowo Pana jest skałą, na której człowiek budujący swoje życie buduje naprawdę w sposób solidny i trwały. Doświadczywszy tego wszystkiego jako nawrócony pasterz Chrystusowej trzody, mógł w pierwszym liście do Kościoła napisać: słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Umiłowani w Chrystusie, słowo Jezusa dla uczniów Chrystusa, dla ochrzczonych jest naprawdę jedynym skarbem. Jeśli go nie posiadamy, jeśli nie zrealizujemy tego słowa w jakimś tam stopniu, czasami może bardzo minimalnym, wtedy nie stajemy się dziećmi Bożymi, nie stajemy się braćmi Jezusa. Którzy to są moją matką i moimi braćmi, mówi Jezus, którzy mnie poszukują? Oto ci, którzy słuchają Słowa Bożego i żyją tym Słowem, wypełniają je. Ci są moimi braćmi, moimi siostrami, moją matką, najbliższą moją rodziną. Słowo Jezusa jest jedynym skarbem pierwszej wspólnoty Jego uczniów. I dlatego dzisiaj, gdy ktoś nie żyje tym Słowem, nie staje się dzieckiem Boga i bratem Jezusa Chrystusa, jest największym biedakiem, nędzarzem. Żyje jak nędzarz. A mógł żyć i może żyć jak bogacz, milioner. A żyje jak nędzarz, ubogi. Piotr wyznaje z wielką prostotą przed sparaliżowanym, oczekującym materialnego wsparcia u progu pięknej bramy świątyni człowiekiem, który wpatrzony w nich i prosi. Prosi o jakieś wsparcie, o grosz. Srebra i złota nie mam, powiedział Piotr. Ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazaryczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. No i widzą tłumy ludzi, jak ten biedak, żebrak, żebrzący teraz z radością skacze przed wszystkimi. Otrzymał ogromny skarb. Srebra i złota nie mam, ale daję ci to, co mam. I to daję zawsze Kościół. Przypatrzmy się obecnie tej pierwszej wspólnocie uczniów Jezusa, zgromadzonej w jerozolimskim wieczerniku i trwającej w słuchaniu słowa i na modlitwie. Tej wspólnocie, której obraz maluje nam w Dziejach Apostolskich autor biblijny. Jest tam obecny Piotr, nawrócony pasterz, a wokół niego trwający w jedności pozostali apostołowie. Są tam obecni uczniowie pańscy i niewiasty. W sumie tradycja przekazuje, że około 120 osób. Pośród nich jest obecna Maryja, matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Maryja jest obecna na początku Ewangelii, gdy nastała pełnia czasu i Bóg wypełnia wszystkie obietnice Starego Testamentu. Jest obecna I Słowo staje się ciałem. Jest tam wyrażony jej fiat. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Jest również Maryja u początków misji rodzącego się Kościoła. Jest przy Piotrze, który ma być opoką Kościoła. Po pożegnaniu z Jezusem wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego. Kiedy wspólnota zachowuje Boże Słowo, żyje tym Słowem, jest nim zauroczona, olśniona blaskiem Jezusa Chrystusa. Kiedy ta wspólnota, żyjąc tym Słowem, poznając je, kreśli z tych maleńkich kamyczków, tych maleńkich, barwnych kamyczków znajdujących się w Słowie Bożym, w całym Piśmie Świętym, kreśli tę przepiękną ikonę Jezusa Chrystusa, niepisaną ludzką ręką. Wtedy Słowo zachowa wspólnotę. Jeśli wspólnota zachowuje Słowo i nim żyje, to Słowo zachowa wspólnotę. Nie wystarczy, abyśmy tylko dużo wiedzieli o Jezusie. Potrzebna jest osobista zażyłość, przylgnięcie do wszystkich tajemnic życia Jezusowego. Kościół naprawdę dzisiaj przeżywa wiosnę. Kościół przeżywa wiosnę, gdy jest otwarty na Słowo Pana, otwarty na Ducha, który zapewnia wieczną młodość. Kiedy tak patrzymy, spotykamy się z papieżem Franciszkiem, wydaje się, że podeszły w latach, ale co za młody duch. Tam promieniuje, bije ta młodość, ta radość Kościoła. I jest świadkiem Chrystusowego Słowa, kiedy przeżywa liturgię pokutną, kiedy klęka z pokorą przy konfesjonale, spowiada się i prosi o pokutę i przebaczenie. To jest wiosna Kościoła. Kościół jest wspólnotą grzeszników, ale nawracających się, pokutujących, żyjącym duchem Jezusa zmartwychwstałego. W Biblii panuje ciągła wiosna. Ciągle panują w Biblii zielone świątki. Wspólnota, która traci kontakt ze Słowem, jest w niebezpieczeństwie. Duch Święty, który tchnie w Kościele przez Pisma, zapewnia mu ciągłą młodość. Wspólnota ze swoim przełożonym Piotrem jest więc zgromadzona wokół Boga, wokół Jego Słowa. Kiedy wspólnotę łączy jedynie miejsce przebywania, a nie Ewangelia i jej obietnice, wtedy tylko pozornie ona jest wspólnotą. Już wówczas nie jest wspólnotą nadziei, oczekiwania na Ducha, ale grupa ludzi skupiono wokół własnych zainteresowań, oczekiwań, potrzeb, czasami skłóconych ze sobą, rywalizujących, kto tu jest najważniejszy, kto tu powinien być pierwszy. Taka wspólnota pozbawiona jest mocy Ducha. Małe cele, mała wspólnota. Wielkie cele, wielka wspólnota. Miarą wielkości wspólnoty nie są liczby, ale przenikający ją duch Ewangelii. Nawrócenie świata rozpoczęło się od garstki ludzi napełnionych nieograniczoną mocą Ducha Świętego. Tak się rozpoczęło nawrócenie świata. Jest taka książka, nieduża, która jakoś mnie znowu zachwyciła, zauroczyła. Może dlatego, że tak czasami tych ludzi oglądam, słucham w telewizji. Oni są na tym kanale Matki Angeliki w Stanach Zjednoczonych. To jest książka dwojga osób, małżeństwa nawróconych, którzy przeżyli swoje wielkie nawrócenie. Kimberley i Scott Hanowie. Han, nazwisko. Han. On był pastorem w kościele prezbiteriańskim o tradycjach ewangelicznych. Ona córką pastora. Córką pastora też w tym samym kościele prezbiteriańskim. Studium Pisma Świętego. Konkretnie, gdy chodzi o Scotta, studium przymierza w Biblii i taka szczera wola poznania Bożej prawdy, taka szczera modlitwa. Chociaż był wychowany w takiej atmosferze braku szacunku dla Kościoła katolickiego. Raczej wpajano w niego, że największe zło na świecie to dzieje się od Kościoła katolickiego. I ten człowiek, studiując tylko Biblię, modląc się, ale stając w prawdzie, doszedł do przekonania, że Kościół katolicki jest ten jedyny. To jest ten jedyny. I kiedy jeszcze prowadzi wykłady na uniwersytecie, to powiada, gdy miał zajęcia z teologii biblijnej, to mówi, ja jedyny na uniwersytecie broniłem Kościoła katolickiego, poznawałem tę doktrynę Kościoła katolickiego i mówiłem, tam szukajcie prawdy. A przedtem raczej o Kościele myślał w takim duchu pogardy, o katolickim. Zapukał do kancelarii parafii katolickiej. Poprosił o przygotowanie, poprosił o chrzest. Żona strasznie to przeżyła, jak jej to powiedział, to wprost płakała, kilka nocy nie spała i powiedziała, słuchaj przynajmniej, jak no już zostaniesz tym katolikiem, to przynajmniej przez 5 lat mi nie wspominaj w ogóle o Kościele katolickim. Nie trzeba było 5 lat wcześniej. Po 3 latach i ona zapukała do drzwi Kościoła katolickiego. A książka nosi tytuł W domu najlepiej. I tak wziąłem tę książeczkę, żeby zacytować chociaż jakieś jedno ich zdanie. Jak dobrze jest znaleźć dom w Kościele katolickim. Jak wielką łaską jest zastanawiać nad swoim życiem i dzielić się drogą, którą Pan prowadzi nas do siebie i swego Kościoła. Zauroczeni Kościołem katolickim. Pokochali go i służą mu. Umiłowani w Chrystusie, przejdź mi teraz tak do... Bo cały Kościół powszechny zrodził się. Chodziło mi o to, żebyśmy tu zrozumieli, że zrodził się ze Słowa Bożego. Z przepowiadanego Słowa Bożego. Ono nie było łatwe. Słuchać tego, co mówił święty Piotr. O, dzisiaj wiele takich bardzo delikatnych uszu to by pewnie od razu się buntowało, obrażali się, jak święty Piotr woła: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Mało tego, mówi, że zabiliście Jezusa Chrystusa. A przecież tam byli ludzie, którzy jeszcze o Jezusie nie słyszeli, a słyszą, że zamordowaliście, zabiliście Jezusa Chrystusa. Toż zaraz by do sądu chcieli dzisiaj iść. Ale potem wyjaśnia: grzechy, to grzechy. Ale On za nas umarł. Ale On nas kocha. On jest pełen miłości. I dlatego nawracają się tysiące ludzi. Ale teraz kilka zdań, bo jest taki drugi Kościół. Od początków chrześcijaństwa tym drugim Kościołem zawsze była określana rodzina, domowy Kościół. Eklezjola, mały, malutki Kościół. Rodzina zrodzona z sakramentu małżeństwa. Już w IV wieku święty Jan Chryzostom, ojciec Kościoła, mówi tak: i nocą nawet wstawaj, klękaj i módl się. Trzeba, aby twój dom był stale domem modlitwy, kościołem. I tu i ojcowie Kościoła, jeden z nich mówi wprost, że ojciec w rodzinie, w domu, to jest tak jak biskup w Kościele powszechnym. On jest tym biskupem w Kościele domowym. I teraz, umiłowani w Chrystusie, jak trzeba bardzo o tym pamiętać, że właśnie rodzice, ojciec i matka, są pierwszymi zwiastunami dla własnych dzieci Ewangelii, Bożego Słowa. Papież Benedykt w tej właśnie adhortacji mówi: przez wierność i jedność życia rodzinnego małżonkowie są dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami Słowa Bożego. Oni są pierwszymi zwiastunami Słowa Bożego. A jak żyją bez sakramentów świętych? A jak jeszcze są głusi, mają uszy zatkane na Słowo Boże? A jeśli są oboje głuchoniemi na Słowo Boże? Głusi i niemi? Bo jak człowiek głuchy nie posłyszy, to i nie mówi. I swemu dziecku nie powie. Ani jednego nie przekaże Słowa Bożego. Nie powie dziecku swemu nic o Panu Bogu. To jest dopiero ból. Takie współczesne zatrucie. Dlatego bardzo nam potrzeba tej odtrutki. Bardzo. Ukochania Słowa Bożego. Ojciec Święty poleca, aby powstawały w poszczególnych miejscowościach, jakichś osiedlach, grupy małżeństw, nieduże grupy, małe kręgi, które będą poznawały i starały się żyć Słowem Bożym. O, właśnie na tym polega wiosna Kościoła. I trzeba do tej wiosny dążyć. Trzeba do tej wiosny prosić Ducha Świętego o to, żebyśmy się przebudzili, żebyśmy się ocknęli. Już prorok Jeremiasz woła w swojej księdze: stań w bramie świątyni. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. Dlatego, moi drodzy, wszystko czyńcie, aby wasza rodzina również była oparta na tych czterech filarach. Kochać Ewangelię, Słowo Boże, Pismo Święte zawsze na pierwszym miejscu. Znaleźć w sobotę taki czas, że się przygotowujecie pół godziny, godzinkę w rodzinie. Otwieracie Pismo Święte, czytacie teksty, które będą czytane jutro, w najbliższą niedzielę. rozważacie je, dzielicie się tym słowem, modlicie się razem. To jest konieczne. A jeszcze przy tym ustawiony krzyż, ustawiona figurka Matki Bożej, a zapalona świeca, a jeszcze postawione jakieś ładne, panie to potrafią ładnie zrobić, jakieś kwiaty dla dzieci. To jest raj. A tak jaki oni obraz rodziny wnoszą w swoje dorosłe życie? Jaki obraz rodziny, Kościoła? A więc słowo. Następnie modlitwa wspólna. Udział w liturgii, to jest to łamanie chleba. Idziecie wspólnie razem z dziećmi do kościoła. To nie ma mowy o tym, żeby w niedzielę opuścić mszę świętą. Żeby zlekceważyć Chrystusa, który nas zaprasza. Daje nam życie wieczne, pokarm na życie wieczne. To jest nie do pomyślenia. Ochrzczony? Przychodzą często i proszą o chrzest dla dziecka, poganie. O, miałem takie, ale już nie mogę wam powiedzieć, muszę już zakończyć. Takie zdarzenie, gdzie dziecko nie pozwoliło nieochrzczone, trzyletnie na mszy świętej być tym rodzicom nigdy na przeistoczeniu. Nigdy. Rzucała się na nich za rękę, wyciągała z tego kościoła, żeby, broń Boże, nie być na mszy świętej. I tych, no co tam wiele powiedzieć, no pogańskich rodziców to dziecko wyciągało z tej kaplicy. A przyszli tam do proboszcza i proboszcz bezradny. No co mam z nim robić? W ogóle nie mam żadnej gwarancji, że to dziecko... To dobrze, ja odprawiam msze święte zawsze o tej godzinie, tu w niedzielę. Przyjedźcie, niedaleko macie. To wtedy będę miał takie homilie, żeby was pouczyć. Trochę wam ochrzcimy. Ja nikt was nie będzie tutaj... obligował do tego, żebyście od razu ślub brali kościelny, ale że, chociaż żebyście troszeczkę przyszli. Jeden raz to dziecko wyciągnęło jakoś na ten, drugi raz to już z takim krzykiem nie pozwoliło im, kiedy oni chcieli jeszcze, a już trzeci raz nie mieli odwagi przyjść i nie przyszli. Tak, moi drodzy, bo dom twój jest domowym kościołem, jeśli żyjesz słowem, jeśli się modlisz, przyjmujesz sakramenty święte, jesteś w łasce i jeśli tworzycie wspólnotę, łączycie się ze swoją parafią, to jest wasz kościół, wasza wspólnota. Niech więc to się zrealizuje w waszym życiu. A teraz uklęknijcie. Teraz uklęknijcie, moi drodzy, poproszę was o to i udzielę wam takiego specjalnego wielkopostnego błogosławieństwa. Panie nasz Boże, Ty objawiasz prawdziwe życie, usuwasz grzech, umacniasz wiarę, ożywiasz nadzieję i rozpalasz miłość. W imię Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Prosimy Cię, oddal od tych sług swoich niewiary i powątpiewanie, żądzę pieniądza i ułudę zmysłów, wrogość i niezgodę oraz wszelką nieprawość, ponieważ wezwałeś ich, aby święci nieskalani stanęli przed Twoim obliczem. Odnów w nich ducha wiary i pobożności, cierpliwości i nadziei, opanowania i czystości, miłości i pokoju. Proszę Cię o ten dar, o tę łaskę dla wszystkich tu zgromadzonych, abym nie mówił daremnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Z głęboką wiarą skierujmy do Boga naszego miłosiernego Ojca nasze wspólne prośby.
Boże Ojcze, prosimy Cię za Kościół Święty, aby umocniony Twoim słowem trwał w jedności i tworzył autentyczną wspólnotę chrześcijan. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie Boże, intencji duszpasterstwa rolników, by współpracując ze Stwórcą przygotowało rolników na przyjęcie Słowa Bożego do swoich serc. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Polecamy Ci, Boże, przywódców naszego narodu. Wspieraj, Panie, ich swoją mądrością, by podejmowali skuteczne działania na rzecz rozwoju polskiej wsi. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, za nasze rodziny, aby dom swojej wspólnoty rodzinnej wznosiły na fundamencie Twojego słowa i aby ten dom był domem modlitwy. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię o łaskę zdrowia dla Adama Ślusarskiego, redaktora audycji rolniczych w telewizji Trwam. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Boże nasz Ojcze, za zmarłych duszpasterzy rolników, za księdza biskupa Jana Gurdę, księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, księdza biskupa